Dobry wieczór, czytacze. Cześć, czytacze. Miałam ćwiczyć ładne mówienie, więc będę ćwiczyć. Dzisiaj się spotykamy, żeby pogadać o fajnej inicjatywie, o której mówiłam już nieraz, a mianowicie o dyskusyjnym klubie młodego czytelnika, który odbywa się w księgarni Charakter na ulicy Tarłowskiej w Krakowie. I ostatnio miałam okazję spędzić tam czas razem z moją mini kawką na fantastycznym spotkaniu autorskim, trochę warsztatach, trochę opowieści z autorką książki dla dzieci Bahar znaczy wiosna. Tą autorką jest Agnieszka Eisenkeim, a książkę zilustrowała Neszka Szatkow i całość jest po prostu fantastyczna. Poławiaczą pereł gratuluję kolejnej perełki, nomen omen. Wydawnictwo małe, ale z ambicjami. Ambicjami, żeby przynosić bardzo dobrą literaturę dla dzieci. O czym jest Bahar? Bahar jest kolejną pozycją, która traktuje o bardzo dzielnej dziewczynce, później kobiecie, która walczy z przeciwnościami losu w bardzo specyficzny sposób. W dalekim państwie jest bardzo zachłanna, chce się uczyć, jest córką kupca, ale dziewczynki są stworzone do tego, żeby haftować, żeby spełniać zachcianki męża, do tego są wychowywane. Niekoniecznie mają mieć ambicje związane z nauką, z ulepszaniem siebie samych, a już na pewno nie rozwijaniem pasji kaligraficznej. A taką właśnie zachłysnęła się nasza Bahar. Bahar trafia na lekcje do pewnego mistrza, który później sprowadza ją do Lechistanu, odległej krainy, do Polski, w której to dzieją się fantastyczne rzeczy, a nasza Bahar, żeby się tam dostać, musi przebrać się za mężczyznę. I w tym przebraniu funkcjonuje na dworze króla w Lechistanie, ucząc go, będąc jego nadwornym towarzyszem, opowiadając o różnych sprawach z Dalekiego Wschodu i ucząc monarchę obcego języka na podstawie przepisów kulinarnych, które zresztą nasz król jako ogromny łasuch sobie najbardziej upodobał. Wydawałoby się, że bardzo prosta baśń, bajka, natomiast przekracza granice zarówno kobiety, jak i przekracza granice państw, kultur, religii. Okazuje się, że wszystko można połączyć, że pewne rzeczy nie są przeciwnością losu, że mała dziewczynka może być na tyle odważna i zajadła w tym, co chce robić, tym, do czego jest stworzona, żeby potajemnie ćwiczyć sztukę kaligrafii, żeby później przemierzyć ogromne połacie terenu, aby wspomóc swojego mistrza na zupełnie obcym dworze, ryzykując życie, ryzykując wolność, a później walczy o miłość. Miłość do osoby, która jest zupełnie skrajna i która ma blond brodę. No zupełnie nietureckie klimaty. Natomiast to, że ta bajka jest fantastyczna i powinniśmy karmić nasze dzieci, nasze pociechy takimi opowieściami, które uczą ich odwagi i walki o swoje własne marzenia i o swoje pasje, to należą się słowa uznania autorce, ponieważ pani Agnieszka ma mamę Turczynkę, gdzie jest urodzona w Polsce, z matki Turczynki, ojca Polaka. W Polsce też jest wychowana. Na spotkaniu dowiedziałam się, że po raz pierwszy ze swoimi dziadkami spotkała się w Turcji w wieku lat 17, czyli była już tak naprawdę niemalże dojrzałą kobietą. Była tam oryginalnym nabytkiem, oglądanym przez sąsiadów. Uczyła się dopiero języka. Z językiem i z kulturą turecką zresztą związała swoje życie zawodowe, ponieważ jest wykładowczynią akademicką, tłumaczy z języka tureckiego, ale jest coś, co wyjątkowo ją wyróżnia i czego dała popis, o ile tak to mogę nazwać, właśnie w księgarni Charakter w Krakowie, a mianowicie zajmuje się sposobem przekazywania baśni, który wymiera chyba już w każdym zakątku świata, a mianowicie przekazuje te baśnie oralnie, czyli po prostu jest opowiadaczką. I co niesamowite, robi to z taką swadą i z taką radością, że niemalże jest to performance albo monodram. Wszystko się klei, wszystko jest interesujące. Pojawiają się chusty, pojawia się jakiś element tańca, pojawia się łapanie dzieci w turecki szal, pojawia się nawet piosenka, zresztą pięknie odśpiewana, o dziwo w języku bułgarskim. W związku z tym okazuje się, że ta swoboda też kształtowania opowieści, o której mówiła pani Agnieszka, jest bardzo żywa. Okazuje się, że można w różny sposób interpretować różne baśnie ze sobą łączyć, aby powstały niezwykłe opowieści. Pani Agnieszka działa w stowarzyszeniu, które nazywa się Studnia O. Niedługo, bo w listopadzie, pod koniec listopada odbędzie się festiwal w Warszawie. Polecam sobie wygooglować albo wstukać gdzieś na Facebooku, bo myślę, że będzie to niezwykłe przeżycie. Wybieram się na ten festiwal i troszkę jestem podekscytowana, bo trochę mam sentyment do zajawieńców, do pasjonatów, którzy próbują nam pokazać coś zupełnie innego. Coś, co nie jest przebodźcowane. O tym zresztą pani Agnieszka też z panią Gawryluk, która prowadziła to spotkanie, rozmawiały, że w świecie, w którym dzieci są bombardowane nieskończoną ilością multimediów, obrazów, dźwięków, samo opowiadanie przez osobę, która musi utrzymać ich zainteresowanie i stworzyć przejmującą opowieść, jest nie lada wyzwaniem. Ale byłam świadkiem tego, jak 11 dzieci na spotkaniu przez 1,5 godziny było w pełni zainteresowanych tym, o czym opowiada pani Agnieszka i tym, o czym rozmawia z panią Gawryluk. Naprawdę niezwykłe przeżycie, a Bahar znaczy wiosna, staje się jedną z moich ulubionych książek. Więc jeżeli tylko macie taką możliwość, nabądźcie i czytajcie, bo warto poznać kolejną dzielną bohaterkę. Natomiast teraz będzie komiks. Ostatnio mi znowu jakoś komiksy wracają radośnie do łask i cały czas bym coś pochłaniała, więc pewnie teraz będę częściej pisać albo mówić o komiksach. O tym komiksie już napisałam. I to jest drugie dziecko ze stajni młodego wydawnictwa 23. I po pierwsze gratulacje. Nie wiem, czy śledziliście to, co się działo w Łodzi na festiwalu komiksu, ale właśnie tam jest rozdawana najważniejsza komiksowa nagroda dla twórców komiksów w Polsce. I tę nagrodę w tym roku zdobyła Unka za komiks Brom, czyli premierowy, pierwsze dziecko wydawnictwa 23. Także jest to ogromny, kompletnie ogromny sukces. Bardzo serdecznie gratuluję, tym bardziej, że już sobie ostrzę pazurki na kolejny tom Broma. O Bromie wam opowiadałam, więc nie będę was teraz zanudzać. Dla artystki i dla wydawnictwa ogromne gratulacje. Mam nadzieję, że to tylko początek fantastycznej wydawniczej drogi na rynku komiksowym w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o dziecko numer 2, z dzieckiem numer 2 na początku miałam ogromny problem, ponieważ co do ilustracji, kompletnie nie moje. Jak wiecie, hołduję, nurzam się i fascynuję się malarskimi obrazami w komiksie, pełnymi kolorów, troszkę miękkimi, jeśli można to tak określić, bardzo sugestywnymi, takimi, które z powodzeniem można by było przenieść na ogromne płótno i zawiesić na ścianie. Niekoniecznie jestem fanką typowo kreskówkowego rysunku, a tutaj właśnie taki będzie. Tym komiksem jest Johannes Schachmann, Życie i czasy. I jest to komiks duetu Mateusza Piątkowskiego, scenariusz, i Jacka Kuziemskiego. Żeby przybliżyć postacie twórców, pozwolę sobie przeczytać fragment wklejki z komiksu. Czyli tak, Mateusz Piątkowski, Scenarzysta, zawsze szukający rysowników, żeby przed śmiercią lub nieuchronną implozją wszechświata, cokolwiek będzie pierwsze, stworzyć jak najwięcej komiksów. Co do grafiki, Jacek Kuziemski, grafik i rysownik komiksów z Trójmiasta, entuzjasta historii i klasycznego fantazy, gdy nie tworzy, prowadzi z ojcem wielopokoleniową pasiekę. Ma dwa koty. Szacun za koty, panie Jacku. Co do samego komiksu. Wydany pięknie. Tak troszkę się poprzekomarzam, ponieważ bardzo narzekałam na Broma, który był w miękkiej oprawie. Wydawnictwo zwróciło mi wtedy uwagę, że kiedy okładka jest miękka, to więcej rzeczy mieści się na półce i właśnie tak ma być. A tutaj proszę, twarda oprawa, ale wszystko trzyma się kupy. Naprawdę jest wydana z ogromną dbałością. Wklejka urzekająca, piękny druk, co ma być czarne jest czarne, co ma być białe jest białe. Fajny papier, który nie rozprasza. Wszystko siada, naprawdę siedzi jak złoto. Natomiast co do samego komiksu. Były sobie warchlaki i komiks jest typowo zinowy. Co dodaje mu uroku? Bo mamy takie właśnie szorciki, które pozwalają na w zasadzie swobodne traktowanie fabuły. Historie, które są ze sobą połączone, ale niekoniecznie. No i wszechobecny slapstick, czyli to, co znamy z kina slapstickowego, dokładnie przenosi się na Johannesa, czyli na główną postać, wiecznie zrzędzącego i wiecznie niezadowolonego maga. Krew się leje, czasem jest brutalnie, ktoś sobie daje po nosie, po głowie, ktoś na kogoś zrzuca konia. Wszystko jest w normie. Natomiast poziom absurdu, ale niezwykle inteligentnego postrzegania świata, który nas otacza, jest wszechobecny praktycznie w każdym kadrze. Mamy na przykład Chingis Hana, który jest zapeklowany, momentami też z ogórkami, w słoiku, ponieważ tak właśnie Johannes rozprawia się ze swoimi wrogami, który nadal, mimo tego, że została mu tylko głowa, no jak widać mózg pracuje nawet w formie zapeklowanej, jest bardzo złośliwy, dogaduje Johannesowi, mają sobie swoje sprzeczki, komentuje również rzeczywistość. Mamy też opowieść o tym, jak pojawia się Lenin, tak, ten sam właśnie, o którym myślicie, który doprowadza do strajku poddanych Johannesa, czyli krasnoludków. Jeżeli tak, tak, krasnoludków. Krasnoludki spełniają wszelkie zachcianki Johannesa. Świetnie się bawią w zamku, który oczywiście znajduje się na szczycie góry. Jest jak zawsze samowystarczalny. Pierwsze skojarzenie, które mi się nasunęło, to Gargamel. Gargamela nigdy nie lubiłam, Johannesa uwielbiam. Tym bardziej, że jest stworzoną postacią nie tak do końca odrealnioną, ponieważ taki pan Szachman funkcjonował sobie w Gdańsku. Możecie poznać historię. Nie będę was zanudzać. Musicie przeczytać, musicie zobaczyć. Natomiast to, co jestem w stanie wam na pewno obiecać, to jest kawał świetnej rozrywki. I mimo tego, że ja się zawsze samo udręczam literaturą i tego samego szukam w komiksach, zawsze powtarzam, że najlepiej, kiedy są zaangażowane społecznie, kiedy poruszają trudne tematy, już jak jest po prostu na 10. stronę wyflaczona kwestia dojrzewania, przemocy, to ja oczywiście jestem po prostu w niebo wzięta. O dziwo, tutaj bawiłam się fantastycznie i były momenty, kiedy prawie śmiałam się w głos, co się rzadko, naprawdę rzadko zdarza. Natomiast tam jest tyle odniesień do popkultury, tyle pięknie wplecionych wątków. Tam jest nawet akcja, słuchajcie, ze świata Harry'ego Pottera. Czego byście nie chcieli, wszystko znajdziecie w postaci Johannesa i jego antagonistów. A nasz protagonista, mimo tego, że będzie wiecznie skrzywiony, którego relacje z ojcem pozostawiały wiele do życzenia w pewnym momencie, który, jeżeli mogę troszkę zaspoilerować, podpisał pewien pakt, który na przykład pozbawił go oczu. No cóż, czego się nie robi, żeby mieć ogromną moc, no i żeby być zrzędliwym, starym gościem z długą brodą, którą podcinają mu jego towarzysze niedoli, czyli krasnale. Sprawdźcie sami. Komiks jest naprawdę fantastyczny i zasługuje na zacne miejsce w na liście polskich komiksów. W październiku będzie premiera, także wypatrujcie i cieszcie się, że macie. Miałam jeszcze mówić o monologach waginy, ale chyba nie będę już dzisiaj mówić o monologach waginy. Myślę, że to już zdecydowanie za duży rozstrzał jak na ten podcast, ale poradnia K zaszczyciła mnie książkami, które są rozbieżne. Monologi waginy tak przeczytałam dopiero teraz. Wiem, że jestem lekko w tyle i bardzo ładnie mi się zespoliły z innymi książkami, o których chciałabym Wam powiedzieć, trochę w nurcie feministycznym, a trochę w nurcie moich pewnych złośliwości do czarownic z wydawnictwa Charakter. Więc zostawimy sobie na inny moment. Natomiast na koniec Paweł Szczepanik znowu zrobi mi tę ogromną przyjemność, czyli przeczyta dla Was opowiadanie. Tak, to będzie opowiadanie otwierające zbiór Letnie Przesilenie Swetislava Basary z Książkowych Klimatów. Tej książce dumnie matronuję. Matronka, uwielbiam to słowo matronka. Bardzo ciężko jest określić, co ten serbski pisarz zrobił w tych opowiadaniach. Są absurdalne, są zalane kompletnie irracjonalnym, ćpuńskim, onirycznym i nie wiem co jeszcze sosem. Równocześnie trochę są opowieścią o pisaniu, trochę o tworzeniu. Pojawia się tam nie jedno, nie dwa, może nawet więcej alter ego autora. Ale jest to naprawdę mistrzowskie. Zresztą wydaje mi się, że ten otwierający, to otwierające opowiadanie, które kompletnie mnie powaliło i później po prostu pobiegłam praktycznie przez te strony. Ja gratuluję Książkowym Klimatom odwagi wydania takiej książki, bo jest kompletnie, te opowiadania są kompletnie nieoczywiste, kompletnie odjechane. Dla bardzo wąskiej grupy odbiorców, przynajmniej tak mniemam, ale dostarczają też słodko-gorzkiej zabawy, więc myślę, że warto zwrócić uwagę na tę pozycję. No i okładka jest po prostu obłędna, na maksa. Wielkie oko na Was patrzy, pamiętajcie, patrzy. A teraz przed Wami Paweł Szczepanik i opowiadanko Swetislava Basary.
Fatalna domówka. Wszystko stało się błyskawicznie. Ktoś przypadkiem dotknął Bobiego zapalonym papierosem. W powietrzu zasyczało i z Bobiego wygłaszającego właśnie monolog o najnowszych wydarzeniach w Londynie uszło powietrze. Leżał w kącie dwuwymiarowy, jakby ze ściany odpadł plakat. Niczym jednak nie okazywał, że go to niepokoi, tylko z pogardą patrzył na niezgrabek, który spuścił z niego powietrze. Grało Duran Duran. Tania zawołała. Co to się stało z Bobim? Z przejęcia coś się w niej poprzestawiało. Ruszyła do kąta, gdzie leżał Bobby, zrobiła parę kroków i zawróciła. Znów zawołała. Co się stało z Bobim? Zrobiła parę kroków i zawróciła i tak ze 20 razy. Dopiero gdy gospodarz domówki trzepnął ją pięścią w plecy, zaskoczyła. Ale cień pozostał. Widać było, że Tanie spotka coś strasznego. Grało The Clash. Kilka dziewczyn przyłożyło tymczasem końce papierosów do ciała. Uszło z nich powietrze i leżały teraz w kącie obok Bobiego. Tak powstawała moda. Spuścić z siebie powietrze i leżeć w kącie z Bobim. Mężczyźni z zarozumiałstwa ociągali się. Niektórzy nawet zwiększyli ciśnienie do 2,5 atmosfer. Wiadomo jednak było, że czas pompowania minął bezpowrotnie. Pierwszy przełamał lody niejaki Wojazub. Podszedł do kąta i wyjął sobie zatyczkę. Upadając i tracąc powietrze powiedział – ciao Bobby. Grali Simple Minds. Reszta ścigała się, kto pierwszy i kto bardziej spektakularnie spuści z siebie powietrze. W euforii nikt nie zauważył, że Tanie ogarnęły płomienie. Na spłaszczonym Bobim leżały dwie dziewczyny, pierwsze, które się odpowietrzyły, z błogim uśmiechem na twarzy. Nagle ktoś zawołał – Tania się pali. Gospodarz zadzwonił na 993. W pokoju pojawił się ostry zapach spalonego celuloidu. Grało The Police. Tania nie miała szczęścia, powiedział podpity typ. To przypadek. Gdyby zapaliła się, zanim z Bobiego uszło powietrze, wszyscy prędzej czy później poszliby w jej ślady. Powstałaby moda na to, by płonąć jak Tania, z zimną krwią, bez okazywania, że chodzi o własne ciało. Ale to Bobby był pierwszy. Nazajutrz setki odpowietrzonych chłopaków leżały w bramach, na schodach i w dyskotekach. I tak będzie, dopóki nie wybuchnie coś nowego. Tania paliła się nadal. Grało Madness. Na korytarzu płakała jakaś dziewczyna. Spytałem, o co chodzi. Odpowiedziała, że nie może spuścić z siebie powietrza, bo ma za niskie ciśnienie. Wytłumaczyłem jej, że nie jest to takie trudne. Trzeba tylko najpierw nabrać powietrza i się nadmuchać. Tanie wciąż ogarniały jaskrawe płomienie, ale jak nigdy nic siedziała w fotelu, kartkując marcowy numer Playboya. Na stertę leżących w kącie osobników bez powietrza nawet nie spojrzała. Grali Talking Heads. Papić chodził w kółko i pstrykał to, co najbardziej interesujące. Na jednej z fotografii widać Bobiego i jego odpowietrzone towarzystwo. Na drugiej Tania siedzi w płomieniach z Playboyem w ręku. Na trzeciej ja zapisuję w notesie. Historia to długa opowieść o tym, jak ludzki ród oddalał się od Boga, a zbliżał się do małpy. Na czwartej znowu ja. Przedzieram na pół tę kartkę z notesu, zapalam ją od Tani i gaszę w popielniczce. Na piątej także ja. Na wystawiony język kładę bibułkę nasączoną LSD. Jestem po prostu nadęty, napompowany na 3 atmosfery. Grali Idoli. Mam na imię Anna, powiedziała dziewczyna, która płakała w poprzednich pasusach. Czemu tylko ja miałabym być nieodpowietrzona, staroświecka, niezauważana przez nikogo? Myślę, że potrafię wypuścić z siebie powietrze. Na pewno, odparłem. O tym decyduje nasza wola. I pomyślałem. Nie jest to takie złe. W tej nowej modzie nie brak metafizyki. Chyba warto się odpowietrzyć i leżeć spokojnie w swoim kącie. Bez zarozumialstwa, beznamiętnie. Grało Deutsche Amerikanische Freundschaft. Tania dopalała się. Moglibyśmy odpowietrzyć się razem, zaproponowała Anna. We dwoje wszystko idzie 2 razy prędzej. Czemu nie, pomyślałem, chociaż jej naiwnie euklidysowska wiedza matematyczna wydawała mi się wątpliwa. Najlepiej byłoby spuścić powietrze z całej planety. Wszystko by się spłaszczyło i zostało sprowadzone do właściwego wymiaru. Grało Tom Tom Club. Strażacy wchodzili przez okna. Choć udawała, że jej to nie dotyczy, Tania była uradowana. Zupełnie ją rozumiałem. Trzymając mnie za rękę, czubkiem papierosa wypaliła sobie dziurkę na grzbiecie dłoni. Ciśnienie zaczęło jej spadać. Czy będziemy szczęśliwi? Spytała już w połowie spłaszczona. Wystarczy, powiedziałem, wbijając sobie scyzorek w udo. Wystarczy, że tego zapragniesz.